Dla poznańskiego chóru chłopięcego czas wiosenny jest bardzo intensywny. Niedawno powrócił z dalekowschodniej podróży, a już niedługo czeka zespół kolejne wyzwanie. Oto spotkanie z dyrektorem tego chóru, Jackiem Sykulskim.
Gość Radia Merkury.
Przedświątecznie przed naszym mikrofonem Jacek Sykulski. Witam ciebie, Jacku.
Witam ciebie, Alu, witam państwa.
Jest kilka powodów, ażebyśmy dzisiaj porozmawiali. To, co za nami i to, co przed nami. Rozpocznijmy od waszych przeżyć tajwańskich, koncertów daleko w świecie. Przede wszystkim chciałabym wiedzieć, jaki to był rodzaj wyjazdu, co wam artystycznie przyniósł.
Wyjazd tajwański przejdzie do historii zespołu jako jeden z najwspanialszych wojaży chóru. Proszę państwa, od samego początku, od granicy, już mieliśmy przysłowiową obstawę Tajwańczyków. Był minister spraw wewnętrznych, żeby nas sprawnie przeprowadzić przez granicę, żeby to trwało jak najszybciej na lotnisku. Wspaniałe przyjęcie, banery, konferencja prasowa. No, dbali o nas, zrobili około 80 tysięcy zdjęć. Cały czas za nami chodzili, cały czas dokumentowali nasz pobyt. A pojechaliśmy tam na zaproszenie zespołu Vox Nativa. To jest zespół aborygeński, który gościliśmy w Poznaniu w 2015 roku. Mieliśmy z nimi wspólny koncert. Aborygeni stanowią pewną wspólnotę, pewną mniejszość narodową na Tajwanie. Jest dużo plemion właśnie związanych z aborygenami. Myśmy mieli okazję odwiedzić wiele takich plemion. I właśnie na zaproszenie Vox Nativy uczestniczyliśmy jako pierwszy zagraniczny zespół w ich festiwalu Starry Nights Festival u podnóża najwyższej góry Tajwanu, Mount Jade, czterotysięcznik. W sumie mieliśmy około 17 wystąpień krótszych lub dłuższych, parę koncertów w znaczących salach koncertowych z różnymi zespołami, a przede wszystkim każdego dnia nasze dzieci uczestniczyły w życiu swoich tajwańskich odpowiedników. Jeździliśmy do szkół, w których dzieci obserwowały, w jaki sposób uczą się, w jaki sposób pracują nad różnymi umiejętnościami tajwańskie dzieci. Uczyły się garncarstwa między innymi, zakładania pułapek, tkactwa, różnych innych takich czynności, z którymi nie byliby w stanie mieć do czynienia podczas takiego normalnego wyjazdu. Także Tajwańczycy zadbali nie tylko o artystyczną część naszej podróży, która była wspaniała, ale również zadbali o to, by była to jedna wielka, wspaniała przygoda, z której wróciliśmy bardzo ubogaceni.
A artystycznie, co zaprezentowaliście, jaki był ewentualnie rezonans waszych występów w tych poważniejszych salach koncertowych?
Artystycznie zabraliśmy ze sobą około 25 utworów. Były to zarówno utwory, które należą do klasycznego repertuaru chóru, a także utwory, które były specjalnie przygotowane na ten wyjazd, również do wspólnego wykonania z zespołem Vox Nativa, czyli utwory w języku mandaryńskim, języku chińskim, którym posługują się mieszkańcy wyspy, co było dla nas bardzo też ciekawym doświadczeniem, zapoznanie się z tym językiem, z jego melodyjnością, charakterystyczną melodyjnością. Jak wiemy, język chiński oparty jest na tonach, intonacja decyduje o znaczeniu słów. Zabraliśmy też troszeczkę muzyki polskiej, troszeczkę muzyki właśnie rozrywkowej, bo wiedzieliśmy, że odbiorcą wielu naszych koncertów będą dzieci. Śpiewaliśmy podczas paru festiwali, w których uczestniczyło wiele chórów. Nasz chór zawsze był gwiazdą takich festiwali, występował na końcu i muszę powiedzieć, że mówili nam wcześniej, że publiczność będzie powściągliwa, ale reakcje tej publiczności przekroczyły nasze wszelkie oczekiwania i przypomniał mi się mój wyjazd na Tajwan w 2004 roku z chórem akademickim, kiedy trzeba było trzymać garderoby przed ludźmi, którzy chcieli za wszelką cenę nas zobaczyć, czy dotknąć, czy kupić od nas płyty. Tutaj było bardzo podobnie. Każdy chciał zdjęcie, każdy był zainteresowany tym, jak wyglądamy, co robimy, a przede wszystkim entuzjastycznie odnosili się do śpiewu. Braliśmy też udział w takim wielkim przedsięwzięciu, takim flashmobie, troszeczkę reżyserowanym, razem z dziećmi właśnie z chóru Vox Nativa w wielkim centrum handlowym w Nowym Tajpej. Muszę powiedzieć, tak jak myślałem, że jadąc na ten Tajwan, że jadę tam po raz kolejny, nic nie jest mnie w stanie zaskoczyć, to tym razem rzeczywiście zaskoczyło nas jeszcze bardziej ta gościnność i serce, z jakim nas przyjmowano. I oczywiście pojawiły się następne propozycje. W 2019 mamy jechać już w takim składzie chłopięco-dziewczęcym właśnie na Tajwan, a tak spodobaliśmy się organizatorom, muzykom związanym z churalistyką na Tajwanie, że postanowiono nas zaprosić do wielkiej trasy koncertowej po Chinach, która mam nadzieję nastąpi w przyszłym roku.
Powiedz, bo ja też pamiętam Tajwan, też pamiętam bardzo żywiołowe reakcje publiczności. Jakim echem odbiło się to na przykład w prasie, te wasze koncerty? Bo śpiewaliście w tej głównej, dużej sali w Tajpej?
Nie, nie śpiewaliśmy tym razem w tej sali, śpiewaliśmy w innych salach, ale te wszystkie sale na Tajwanie koncertowe
są rewelacyjne.
Są rewelacyjne akustycznie, no i olbrzymie. Po prostu potężne sale. No,
3000
słuchaczy. Tak, trudno porównać ją do jakiejkolwiek sal, bo my w Poznaniu nie mamy takiej sali. Tam w każdym mieście, nawet w centrum handlowym mieliśmy koncert, w sali koncertowej. I ta sala była na paręset osób, ze świetną akustyką. To jest niesamowite. No, a jeżeli chodzi o rozgłos i to, jak to się odbiło echem w mediach, no nawet główny nurt prasy chiński opublikował informacje na temat naszego pobytu. W China Daily News coś w tym rodzaju też się pojawiły informacje na temat koncertów poznańskiego chóru chłopięcego, czyli bardzo szerokim echem to poszło.
A recenzje?
Są również i to bardzo pochlebne.
No to gratulować i życzę wobec tego odkrywania wielkich Chin. To także dla ciebie, jako dla kompozytora, wyzwanie, bo już dla Tajwanu utwór pisałeś, ale teraz może czas na chińskie klimaty.
Nie mogę się doczekać, chociaż mam świadomość tego, że to już jest troszeczkę inne społeczeństwo, już pewnie nie tak gościnne jak to tajwańskie, niemniej jednak no Chiny są przeolbrzymie i możliwość koncertowania na tym terenie jest jednym z moich marzeń.
Chór powrócił do Poznania, a ty postanowiłeś, ponieważ byliście już dość blisko Australii, że odkryjesz ten kolejny kontynent. Jak to odkrycie wypadło?
Muszę powiedzieć, że Australia, no jestem zakochany w tym kraju, choć odwiedziłem tylko Sydney i okolice. Już wylądowałem, to wiedziałem, że to jest to miejsce, do którego zawsze chciałem jechać, a zawsze wydawało mi się tak daleko. Z Tajwanu okazało się, że wcale nie jest tak daleko, aczkolwiek no, leciałem z przerwą 17 godzin, także to też nie jest tak blisko, jakby się mogło wydawać. Australia zaskoczyła mnie otwartością ludzi. Już od jakby pierwszego momentu, w którym wylądowałem i wsiadłem do kolejki, patrzyłem na mapy, jak dojechać do miejsca swojego noclegu. Od razu ktoś podszedł, mówi, czy ci pomóc, gdzie chcesz jechać, i zauważyłem, że ludzie są niesamowicie otwarci. Czy też płynąc statkiem, przemierzając teren z Sydney na jedną z wysp, przepływając koło opery, w której zresztą byłem na Tosce, nie mogłem sobie odmówić, że nie chciałem jej tylko oglądać z zewnątrz, ale chciałem wejść do środka i zobaczyć Toskę, ale to za chwilę. Jeden starszy pan siedzący vis-a-vis mojej osoby zaczął mi opowiadać o tych wszystkich miejscach, które widzę. Na końcu mu podziękowałem za wspaniałą lekcję historii. On powiedział takie piękne słowa, które mnie bardzo wzruszyły. Mówię to panu, bo jestem bardzo dumny ze swojego kraju. Było to dla mnie takim bardzo refleksyjnym momentem. Mówię sobie, no pięknie, że ludzie tam właśnie w taki otwarty sposób są w stanie mówić o swojej ojczyźnie. Wracając do Toski. Ta opera nie tylko robi wrażenie z zewnątrz, ale również wewnątrz, architektonicznie, nie tylko. Artyści, którzy wykonywali Toskę, w zasadzie byli to tylko i wyłącznie Australijczycy.
W końcu Jean Sutherland też był Australijczyk.
Zdecydowanie. I muszę powiedzieć, że no, poziom artystyczny bez zarzutu. Każdy element, w każdym calu było to tak świetnie dopracowane, mimo że nie była to premiera, którą tam któreś przedstawienie. Akcja była przeniesiona do czasów III Rzeszy, także no, dosyć interesująca wizja reżyserska, taki troszeczkę pokazanie uniwersalizmu tej całej historii. Byłem urzeczony wszystkimi wykonawcami, także budynek i muzyka zaliczone. Spotkałem kolegę z Poznania, Krzysztofa Czerwińskiego, który tam mieszka, który pracuje, którego też znasz. Spędziliśmy miły czas. Pokazał mi Sydney nocą, którego jakby nie mogą zobaczyć, nie są w stanie zobaczyć turyści. Widziałem parki narodowe, które są rozmieszczone wokół miasta. Także i przyroda, i plaże, i zakupy, muzyka. No, był to świetny czas. A w tym samym czasie mój solista Józef Biegański uczestniczył w festiwalu prawykonań, wykonując utwór Dariusza Przybylskiego w Nosprze pod znakomitą ręką José Marii Florencio. No i też przywiózł znakomite recenzje. No i wróciłem i teraz zabieramy się do kolejnego wielkiego przedsięwzięcia.
Zanim o tym przedsięwzięciu, to ja bym chciała nawiązać do tego czasu, w którym się znajdujemy. Oboje byliśmy na poznańskiej pasji w wykonaniu Rias Kammerchor i Reinharda Goebla. Ty miałeś okazję dyrygować tym zespołem. To chór, który urzeka.
Tak. Jego podejście do dźwięku, ja powiem tak, proszę państwa, podczas pierwszej próby z Rias Kammerchor 2 lata temu mieli nuty na pulpicie po raz pierwszy, widząc je, ja podnoszę ręce, licząc, że będziemy tutaj pracować i czytać utwór. Oni po prostu, jak podniosłem ręce, weszli z pięknym, miękkim dźwiękiem. To był akurat Totus tu z Góreckiego, nie zapomnę tego, póki żyje, po prostu wszystko pięknie w punkt.
Oni tak zawieszają, tak. Z góry atakują dźwięki.
I to
nie jest takie ostre, tylko każde wejście jest bardzo precyzyjne, ale jest pięknie łagodne.
Z dużą kulturą, zakończenia też fraz, wypuszczanie spółgłosek. No to jest zespół po prostu super profesjonalny. Dyrygent, który z nimi pracuje na początku, właśnie ja pracując ten Totus Tuus, sobie myślę, no kurczę, co ja teraz mam zrobić? Tak w czasie tego, oczywiście, tego początku potem wiadomo, że zawsze jest coś do zrobienia. Niemniej jednak jest to zespół, który jest profesjonalny w każdym celu i to też było widać w Poznaniu.
No właśnie, ta pasja z Goeblem była taka bardzo dramatyczna. Ona miała i żywsze tempo, nie każdemu z nas może to wszystko do końca odpowiadało, ale teraz Rias właśnie dzisiaj, czyli 12 kwietnia, prezentuje się na inauguracji nowego gdańskiego Festiwalu Muzyki Dawnej ze swoim takim mentorem, z którym współpracuje od lat, z René Jakobsem. Jeżeli oglądałeś w poniedziałek, dla mnie imponującą zupełnie, transmisję z festiwalu Misteria Paschalia z Selva Morale Spirituale, to tuż potem był koncert właśnie René Jakobsa z wywiadem z nim. To jest jeden z najwybitniejszych interpretatorów muzyki dawnej.
To się zgadza. Niedawno, chyba 2 lata temu, też specjalnie się wybrałem do Berlina, by posłuchać pasji Janowej pod jego ręką, właśnie z Rias Kammerchor i Jakamusem. I byłem urzeczony. Byłem urzeczony tym, że René Jakobs to nie jest tylko dyrygent, bo wiadomo, on jakby nie ma studiów dyrygenckich, ale czuje niesamowicie głos. Przede wszystkim, co chcę powiedzieć, jest kreatorem. Bo można być rzemieślnikiem, odtwórcą, a René Jakobs jest kreatorem. Gdybym ja był śpiewakiem, miał też iść za jego ręką, nie wiedziałbym, co zrobić. A oni wiedzą. On z jednej strony ma żelazną rękę, pracuje, że tak powiem, dosyć solidnie, z drugiej strony też pozwala na muzykowanie i też robi różne eksperymenty brzmieniowe. Też czasami w tej pasji Janowej, jak pamiętam, on wszystkie instrumenty dęte, drewniane, wypuścił przed smyczki. I to zmieniło całkowicie spektrum dźwięku. Ja byłem urzeczony po prostu próbą, a koncertem w ogóle niesamowicie.
No i tym bardziej, że jak mówił nasz wspólny kolega Janusz Gregorowicz, śpiewak Rias Kammerchor od 30 lat, René Jakobs miał sporo prób przed tym ich turnę, które już trwa i za każdym razem chce pokazać pasję inaczej. Za każdym razem szuka jakiegoś istotnego, innego idiomu, żeby się nie powtarzać.
Tak jest. I on ma to do siebie, że on nie kopiuje innych, to inni kopiują jego. On po prostu zawsze jest w stanie w tych różnych poziomach, które w swojej muzyce zostawił po sobie Jan Sebastian Bach, zawsze znaleźć coś odkrywczego, coś nowego. I on to odkrywa, a my to kopiujemy. I to jest niesamowite. Ja słucham Jakobsa wielokrotnie, jego interpretacji różnych. I bardzo często sam się na tym wzoruję. Ale właśnie na tym polega różnica, że on to wszystko kreuje sam. I nie wiem, jak on to robi.
Gdy zakończy się nasza audycja dzisiaj po północy, druga część pasji Jana Sebastiana Bacha właśnie w wykonaniu Rias Kammerchor pod René Jakobsem. Także w ten sposób powrócimy do klimatu wielkotygodniowego.
Thank you.
Ale my wybiegamy już naszymi myślami w przód. 24 kwietnia przypadają 90. urodziny naszego poznańskiego radia. Zostałeś przez naszego pana prezesa poproszony o zaproponowanie muzycznej oprawy koncertu. Co to będzie?
To będzie coś jakby nietypowego, z czym jakby nasz chór nie miał wcześniej do czynienia. Będzie to muzyka naszego poznańskiego, oczywiście nie tylko poznańskiego, Krzysztofa Komedy. Muzyka, w której będzie brać udział chór, będzie brać udział kwartet jazzowy oraz kwartet smyczkowy. Taki ciekawy kolaż z Kasią Stroińską, która dowodzi tą jazzową ekipą. Kolaż z chórem chłopięcym, no wydawać by się mógł na pierwszy rzut oka dosyć ryzykowny. Jako, że ta muzyka nie jest taką muzyką, którą śpiewamy na co dzień. Te harmonie wszystkie, z którymi się stykamy, no nie są łatwe. I nie zawsze jest tak, że głos chłopięcy jest w stanie, jego alikwoty są w stanie jakby wpisać się w to brzmienie, ale pracujemy usilnie, żeby zachwycić publiczność, która przyjdzie na obchody jubileuszowe naszego poznańskiego radia. I mam nadzieję, że ten koncert będzie na długo zapamiętany. No, to przeboje Krzysztofa Komedy, między innymi Dziecko Rosemary, Dwaj ludzie z szafą, i Crazy Girl, mnóstwo różnych. No, to jest pół godziny muzyki, także może niezbyt wiele. Natomiast charakter postaramy się oddać no, taki, żeby pozostał w uszach i w pamięci na długo.
To stanowiło pewnie dla ciebie dosyć poważne wyzwanie, właśnie ze względu na to, o czym mówisz. To połączenie różnorodnych barw, normalnie Krzysztof Komeda to kwintet jazzowy na przykład i zespoły jazzowe, tutaj trochę uklasycznisz to?
Duża zasługa w tym jest oczywiście Kasi Stroińskiej, która zrobiła aranżację, większość aranżacji. Jedna z aranżacji jest też Krzysztofa Jagodzińskiego, Dwóch ludzi z szafą. Są to aranżacje, które są jazzowe z jednej strony, a z drugiej strony też dające pewne spektrum kontrapunkt, taki można powiedzieć bardzo często bachowski, także no, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, tylko zmienić troszeczkę świadomość do harmonii i troszeczkę wejść w puls muzyków, którzy będą z nami grać i myślę, że będzie świetnie.
24. Aula Uniwersytecka, koncert z okazji 90. urodzin radia. skoro już rozmawiamy, to co czeka chór jeszcze do końca sezonu?
Również czekają nas koncerty związane z rocznicą Poznańskiej Szkoły Chóralnej, ale to już będą koncerty, w których będą brać udział wszystkie podmioty związane ze szkołą: chór dziewczęcy, chór kameralny, Poznański Chór Chłopięcy. Wykonamy Magnifikat Ratera, też przez nas pierwszy raz wykonywane dzieło. Szykujemy się do tournée po Niemczech we wrześniu z kantatami weimarskimi Jana Sebastiana Bacha na zaproszenie Hanowerskiego Chóru Chłopięcego.
Z jakim zespołem będziecie współpracować?
Z niemieckim zespołem, zorganizowanym właśnie przez chór z Hanoweru. Tamtejsi soliści i tamtejszy zespół muzyki dawnej. Wykonamy parę kantat, też część wspólnie.
No ale powiedz o tym najważniejszym.
Tak.
Ta wiadomość nas wszystkich bardzo ucieszyła.
Tym żyjemy, proszę państwa. 1 i 2 grudnia Poznański Chór Chłopięcy wraz z Orkiestrą Barokową Narodowego Forum Muzyki wystąpi w wiedeńskiej Musikverein w głównej sali z Weihnachtsoratorium Jana Sebastiana Bacha. No czekamy na ten moment, przygotowujemy się, zaczynamy już o tym myśleć bardzo poważnie. Sala zobowiązująca, muzyka jeszcze bardziej, także no jest to dla nas najważniejsze wyzwanie na ten rok i mamy nadzieję, że przyjdziemy z tarczą.
Doświadczenie radiowego koncertu z Weihnachtsoratorium pewnie trochę pomogło z orkiestrą Arte dei Suonatori.
Oj tak, to było naprawdę wspaniałe doświadczenie. Świetny kontakt z Arte dei, z panem Aureliuszem Golińskim, który nam wiele pokazał, w jaki sposób podchodzić do tej muzyki, jak ją czytać, jak interpretować. I myślę, że to będzie bardzo dobra kanwa do tego naszego przygotowania do koncertu w Wiedniu. Także proszę trzymać za nas kciuki, a my będziemy państwa na bieżąco informować o postępach prac, a potem jak wrócimy, zdamy dokładną relację z naszych koncertów.
Jacek Sykulski, o tym, co za nami, co przed nami, a teraz jakie życzenia dyrektor Poznańskiego Chóru Chłopięcego chciałby przyjąć, jeśli chodzi o życzenia wielkanocne?
To jest zawsze ciekawe, bo człowiek myśli przede wszystkim o innych, a o sobie na końcu. No, prosiłbym o życzenia większej kreatywności, żebym potrafił wydobywać z siebie jeszcze to, co jest zakryte nawet przede mną samym, jeżeli chodzi o twórczość.
Oh.
Wypowiedziom Jacka Sykulskiego towarzyszyły fragmenty z Mesjasza Georga Friedricha Händla. To był koncert naszego radia z grudnia 2013 roku, ale także zabrzmiała bachowska kompozycja Wohl mir, dass ich Jesus habe. Poznański Chór Chłopięcy, Arte Dei Suonatori i Jacek Sykulski.